Dlaczego by to był do robicie? Wzruszony jestem wszystkim. Ja nie zasłużyłem na to, żeby... Polska jednak powstała. I dzisiaj ja, ten weteran, gdy patrzę na to wszystko, to łzy mnie z oczu ciekną. Uniwersytet, takie przyjęcie, takie gmachy. Daj wam Boże, ażebyście tą Polskę w dalszym ciągu budowali.
Po tych makach szedł żołnierz. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
A spotkanie nasze mamy szczególne. To spotkanie z panem Janem Borysiewiczem. Święto, uroczystość, promocji wspaniałej książki pana Jana Borysiewicza, wspomnienia z mojego życia.
Pan, ty się ręka już trzęsie.
Dziękuję ślicznie.
To jest podpisane. O, mąż jest. Dawid? On nie rozumie po polsku. O, nie, walijski język, nie angielski.
Ja pamiętam Białystok. A szczególnie tą rzeczkę, te brudy, te straszne smrody, które tam płynęły. Jedna rzecz, to już przed samą wojną piękne, to były zrobione piękne planty. Oto już tam na tych plantach to się tam używało. A no i ten teatr piękny, bo to był naprawdę pokaz, ale to już było za późno, już było. Bolszewicy przyszli. Strasznie. Co było później ta wojna.
Pani babunia miała 10 dzieci. Zostało tylko 2. Wujek Janek i ciocia. A nas jest bardzo dużo. Jak babunia miała tych 10 dzieci, to nas jest strasznie dużo, tylko też porozrzucane są. Cieszymy się z każdego spotkania, z każdego telefonu. Wujek do mnie dzwoni z listu. Już rzadziej pisze, bo pisze już tylko 2 razy do roku. No o, już chyba Leszek przyjechał. Także...
Coś kochasz,
że? Będzie brzydzi po 100 lat, tak jak mama.
Tak jak mama. No ja ciebie kołysałem, wiesz, pamiętam. No, tak. Aha, sam mieszkam w domu.
Sam mieszkam,
sam sobie gotuję, sam sobie wszystko. Jeszcze tak. Pochodzę po zakupy, chodzę, kupuję. Zobacz, Lilka mieszka ode mnie 150 kilometrów. Leszek mieszka 200 kilometrów ode mnie. Mam polską telewizję. Przeważnie czytam.
Tak.
Jak czytasz. Mam możliwość, to czytam. Takie to było.
W uznaniu szczególnych zasług, w kulturowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, uhonorował pana Jana Borysiewicza medalem Pro Patria. Bardzo proszę o wręczenie medalu i pamiątkowej sylwetki.
Jestem bardzo wzruszony, że doczekałem się tej chwili, że wy tutaj, młodzi ludzie, pamiętacie o tych takich jak my. Ja się nigdy nie spodziewałem, że do tego doczekam.
Jan Borysiewicz, rocznik 1919, pochodzi spod wasilkowskich Dąbrówek. Ukończył szkołę podoficerską piechoty dla małoletnich w Śremie i rok przed wybuchem II wojny światowej został skierowany do służby w 42. Pułku Piechoty w Białymstoku. Brał udział w krótkiej kampanii wrześniowej i odwrocie wojsk polskich na wschód.
Także koniec końców, po wielkich tych tarapatach, nasza ta grupa, która tam była, znaleźli się w Słonimie. Patrzcie, w tym mieście. Już czerwone opaski, już karabiny. Był oficer jeden i on miał radio i przez radio posłyszał, że bolszewicy wkraczają do Polski. To już bieda. No i teraz co będziemy robić?
Po wielu perypetiach i niebezpiecznych potyczkach z Armią Czerwoną i komunistycznymi bojówkami przez Lidę i Grodno udało się panu Janowi wrócić do rodzinnych Dąbrówek. Jednak po lutowych wywózkach w 1940 roku zaczęło się robić niebezpiecznie.
Zaczęli wywozić. To bieda. A tak zwany przedsiedaciel, on był przewodniczącym tej wsi. No i ten powiedział, słuchaj, mówi, niech Janek ucieka jak tylko może z domu, bo inaczej was wszystkich wywiozą. On właśnie powiedział, że o, tutaj zapisują na kursy nauczycielskie. Całe szczęście, że moja stryjenka miała tam dom w Białymstoku. Poszedłem na te kursy, patrzę, Boże kochany, tych nauczycieli widzę, że oni dosłownie pisać, czytać nie umieją. Nie. I zaczęli wykładać. No. Dla mnie to było śmieszne, bo to wszystko, te co rzeczy, co wykładali, to co przecież znałem. I do tego stopnia no, po prostu zacząłem to lekceważyć. Ale... Do NKWD mnie zwerbowali już w Białymstoku. Ja nie miałem możliwości, bo tak jak mi powiedział, albo ja skończę w Syberii, albo ja podpiszę. Muszę podpisać, żeby dla nich pracować. No i podpisałem. I pamiętam, jeszcze powiedział, żeby pseudonim zrobił. No powiedziałem, to dobrze, to napisz Wicher. No egzaminy końcowe, no te cała... i wywołują. I znowu Borysiewicz, Iwan Iwanowicz, że odlicznik, odlicznik. A szczególnie tej Wszechsojuznej Partii Bolszewików bardzo dobrze. Dali mnie to świadectwo, zostałem tym nauczycielem. I teraz rozkaz, że mam jechać do Czyżewa. I tam w Czyżewie już był inspektorat, no jakby nazwać, który rozdzielał tych nauczycieli do tych szkół miejscowych. I dał mi jedną nauczycielkę, żeby jechać do tej Wólki. Jak ja przyjechałem do szkoły, to był wrzesień, 40 rok. I teraz woła mnie drugi raz do tego Czyżewa, komisja poborowa. Od razu mi powiedzieli, zobaczyli. Pójdziecie w Krasnej Armii. I powiedział mi w ten sposób, że mam pójść pod taki, taki numer, pójść się tam zameldować. Wchodzę, siedzi za biurkiem NKWD-sta w tych patkach i on do mnie podchodzi, rękę mi podaje, zdrastujcie Wicher. Myślę, o cholera, jednak jak no, jacek oni się nie zapominają. I on zaczyna mnie mówić, co ja mam robić. A, to ty masz słuchać i wszystko donosić. Do ciebie będzie przychodził jakiś żołnierz i ty wszystko musisz jemu opowiedzieć. Cokolwiek posłyszysz. Ja wtedy do niego mówię, słuchaj, ja się do tego nie nadaję i ja tego robić nie będę. Jak to nie będziesz? Ty podpisałaś. Podpisałam, boście mnie zmusili, ale ja się do tego nie nadaję. I mówię, że ja wychowany jestem w polskim wojsku. Skończyłem szkołę podoficerską. Nie do pomyślenia. Musisz to robić. I tak mnie męczył z pół godziny. Później na końcu wyjmuje nagan, przykłada mnie do głowy. Albo ty trupem tu padniesz, albo będziesz robił.
Pan Jan trafił na wschodnią Ukrainę do kompanii szkolnej, po ukończeniu której miał zostać oficerem Armii Czerwonej. Jednak po wybuchu wojny z Niemcami, jako element politycznie niepewny, został skierowany w głąb Związku Radzieckiego do obozu pracy.
Nagle wołają nas, i to ciekawe, tylko Polaków. Poznali resztę do pracy, a każdego wola, pójdziecie do polskiego wojska. No ale później Po tym Bożonarodzeniu czekamy, kiedy do tego polskiego wojska pójdziemy. Nie ma nic i czekamy i nie ma, i nie ma. Później ja do tych swoich chłopców, kancelistów, kolegów mówię, słuchajcie, taka i taka sprawa, tu jest coś niewyraźnego. Musimy uciekać. Janek, jak my uciekniemy? Rozstrzelają nas. Zróbcie jakoś, żebyście zdobyli pieczątkę. Janek, on cały czas tu w kieszeni trzyma. Nie ma mowy, żeby nigdy cię nie zostawię. Podpatrzcie, może wam się uda, przygotujcie papierki. No i trzeba trafić, oni zaryzykowali. Gdy złapali nas już na tym pociągu i prowadzili do NKWD i powiedzieli, że, no, że koniec, rozstrzelają. A gdy pokazaliśmy im swoje podrobione dokumenty, wtedy dał, uścisnął nam rękę, pozdrawujcie, będziemy bić Germańca. To było największe przeżycie w moim życiu, bo groziła kara śmierci. To nie było zdań. Podrobione dokumenty z pieczęcią, bo ja się wtedy podpisałem za komandira, a kolega za politruka. No, pokazaliśmy te dokumenty i w porządku, pojechaliśmy. I tak wstąpiliśmy do Wojska Polskiego. To taka historia.
Jest wiosna 1942 roku. Po kilku miesiącach od ucieczki z obozu pan Jan otrzymuje w końcu skierowanie do Wojska Polskiego. Trafia do batalionu S 21 pułku w Jangijulu w Uzbekistanie.
W lipcu przyjeżdża generał Anders. To były najmłodsze dzieci. U nas był najstarszy 25 lat. Ja byłem najstarszy w tym spotkaniu. I to tak powiedział: dzieci kochane, wyjeżdżamy do Persji. Jaka to radość, jakaś to. W ten sposób już na trzeci dzień do pociągów wyszedłem do takiego wagonu, patrzę, idzie pani z dwiema dziewczynkami. Ja do niej podchodzę, a to proszę bardzo, do mego wagonu. Jedna była Zosia, druga była Basia, a mi się Zosia podobała.
Za kilka lat Zosia zostanie żoną pana Jana, ale wtedy żadne z nich nie mogło jeszcze tego planować. Przed nimi była długa droga, ewakuacja do Persji, pobyt w Palestynie i Egipcie, aż do wyjazdu do Włoch wiosną 1944 roku. Tam czekał front i walka z Niemcami.
Podjeżdżamy tam do jednej miejscowości i kazali nam zostawić na wszystkie nasze uzbrojenie, jak armatki, to wszystko. I kazali nam zabrać tylko plecaki swoje osobiste i tylko karabiny z karabinami. I patrzymy, podjeżdżają wozy ciężarowe i wiozą w takim wozie. I kazali nam się rozlądować i nagle wieczorem zbiórka i marsz w nocy. Trzeba było biegiem biec, a to bieg obliczony. Dlaczego? Bo Niemcy jednak strzelali. To było zadubione całe. Myśmy nie wiedzieli, gdzie idziesz, jak idziesz. No. Pociski artyleryjskie się rozrywają. To tu, to tam. Idziemy na tą górę. W tej górze od razu nas na stanowiska. Okazuje się, to zdobyła, tą górę zdobyła francuski korpus ekspedycyjny. Oni porobili z kamieni takie niby schroniska takie. Było naprawdę ciepło, gorące, nawet noce były ciepłe. I było w ten sposób, że my na noc szliśmy na tą górę, na te stanowiska. Każdy cichutko siedział, leżał. I nie wolno było ani palić papierosa, nie ma mowy, żeby cichutko, żeby nie rozmawiać, żeby nie ma. A Niemcy strzelali, bo pierwszy pluton zajmował swoje stanowiska i jeden plutonowy stanął i od razu strzał i trafił go w głowę, od razu miejsce zabity. Bo te kule świszczały obok siebie, ale jakoś to człowiek, jak świsnęło, poleciało, niech leci. No w każdym razie z 11 na 12 o pierwszej, tak, zdaje mi się o pierwszej w nocy czy o 12, artyleria polska otworzyła ogień, ale to straszne. A myśmy to na górze byli, oni tam dalej. Proszę sobie wyobrazić, dopiero się później dowiedziałem, 750 dział. I to wszystko nad naszymi głowami. To tośmy leżeli tak przyciśnięci do ziemi, bo to się zdawało się piekło na ziemi. Myślimy sobie, to już tam wszystkich rozwalają to. No to przeszło. Ale my tak siedzimy na tej górze i widzimy widocznie polskie oddziały poszły do natarcia. I nagle patrzymy na tej górze 593, otworzyła niemiecka artyleria ogień. Jest na tej górze, a my tak patrzymy, co? Te natarcie się cofnęło. No i to już było 17, tam się szykowało jakieś natarcie czy coś. Tak, 17. Ja zeszłam na dół, bo przyszły akurat muły, przyniosły jedzenie niby tam. Biorę to jedzenie, noszę, nagle pocisk karantyński, bum. I ja się przewróciłem na ziemię, straszny ból. Okazuje się to pocisk artyleryjski. Odłamek trafił mnie tu w rękę, przebił mnie, a okazuje się przerwał tu nerw i dlatego ten ból poczułem. No, okrwawiony naturalnie, padłem, no, przybiegli do mnie żołnierze z dołu. No, dowódca od razu kazał mnie, bo ja mogłem jeszcze chodzić, ocknąłem się, mogłem chodzić, odprowadzić mnie na dół. No, ksiądz przybiegł do mnie, żeby spowiadać. No, jeszcze pamiętam, proszę księdza, ja jeszcze nie umieram, ale dał tam te olejki, no mniejsze z tym. W ten sposób moje Monte Cassino się skończyło. I teraz mnie na nosze, ja widocznie straciłem przytomność, bo obudziłem się na sali operacyjnej, w sali operacyjnej. I tak podszedł do mnie i mówi, niech pan się nie martwi, pana uśpimy i oczyścimy rany i pan pojedzie do szpitala. No i tak było, w ten sposób moja wojna się skończyła.
Specjalna dedykacja dla pana.
Czy widzisz przygluzy na szczycie, tam wróg twój się chwyje jak szor. Musicie, go stracić pod samką z tych chór.
I poszli szaleni za żarci, i poszli zabijać wsi.
I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za wolno się bić. Ty woda na baki, na Monte Cassino, zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach przed żołnierz i giją, lecz o śmierci silniejszy mgnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych. Maki na Monte Cassino. Bałem się wracać do Polski dlatego, że ja byłem przeświadczony, że oni mnie zabiorą ze względu na to, że mają mnie zapisanego jako swego nosiciela i że ja ich zdradziłem i to. I dlatego powiedziałem, co będzie, to będzie, co się ze mną stanie, do Polski nie wrócę. O, taka moja historia.
No właśnie.
Kto to jest?
Cześć, moje.
No powiedz, kto jesteś?
Edka syn Tadzik.
Edka syn? No.
Tak, tak.
O, co taki?
Cześć.
Jakim cudem ja dożyłem tyle lat po tym wszystkim, co ja przyszedłem?
No.
Ale to zresztą czytacie moje wspomnienie, wiecie jak to było. Co było po tyle lat. Najważniejsze, że syna i córkę zdołałam, że syn był bardzo zdolny, córka, oboje byli, skąd oni to wzięli, bo przecież tak jak pani zna z mojego życiorysu, ja nie byłem tam żadnym tym, no owszem, ja zdolny byłem, ale miałam możliwości. Ale syn i córka, no a syn szczególnie wybił się tak wysoko.
Ojciec dużo nie mówił o co się działo w Rosji, tak samo jak i dziadek i babcia i inni, co byli w Rosji. Może nie chcieli o tym dużo mówić przy dzieciach, ale trochę dorośliśmy, to wtedy więcej i więcej o tym opowiadają. Czasami o tej historii to pierwszy raz niektóre oddziały się słyszą, bo tyle o tym nie mówili. Bardzo dużo Polaków było w Wielkiej Brytanii, nawet koło nas w Walii. Teraz coraz więcej opowiada o tym i właściwie byłem bardzo zadowolony, specjalnie trochę opisał sam, żeby moje córki i moje siostry, synowie mieli tą historię napisaną. Specjalnie, że nie mówią po polsku bardzo dobrze, ale mają wciąż przetłumaczoną na angielski i wiedzą mniej więcej skąd ich dziadek pochodził i co przeżył.
Family is very important to me, so it's always great to hear.
Rodzina jest dla mnie bardzo ważna i za każdym razem uwielbiam słuchać całej tej historii. Jestem z dziadka bardzo dumny z tego, co zrobił w swoim życiu. W Polsce jestem po raz drugi, ale czuję się tu jak w domu. Tyle słyszałem o Dąbrówkach, Wasilkowie. Jak tu jestem, wszystko wraca. To wspaniała rzecz mieć tak ogromną rodzinę. To jest dobre i miłe. I takie polskie.
Tak się stało.
A to się
no. No, witamy. Cała. Tak się stało, że nie było.
No ja słyszałam dużo tej historii, jak byłam małe dziecko, ale teraz się więcej czuję, bo ja więcej rozumiem o tym. I ja jestem dumna z niego. Z tego wszystkiego, co on przeszedł i z tego, co on zrobił, jak otworzył sobie nowe życie w Wielkiej Brytanii. Nas wychował. Myśmy mieli nasze wykształcenie. I ja bym powiedziała, że ja się więcej czuję jako Walijka, bo ja tam urodzona. Ja tam wychowana. Ale jest to poczucie polskie, zawsze będzie. Dwie ojczyzny mam, tak. Ja bym powiedziała, dwie. Definitely.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Po tych makach szedł żołnierz. Bohaterem audycji jest Jan Borysiewicz. Wystąpili ponadto Liliana Jones, profesor Leszek Borysiewicz, Gareth Jones i dalsza rodzina. Spotkanie z Janem Borysiewiczem odbyło się w październiku 2014 roku na Uniwersytecie w Białymstoku.